Jaya Charyadeva, Jaya Shila Prabhupada. Jest to 17. płyta, 44. ścieżka.
The following is a class on the Srimad Bhagavatam,
Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam,
fifth canto,
kanto
fifth
5,
chapter,
rozdział 5,
text number one,
tekst 1,
given by his divine
dany
grace,
przez Jego boską miłość,
A.C.
A.C.
Bhaktivedanta
Bhaktivedanta Swami
Swami
Prabhupada,
Prabhupada, recorded on November 28th,
nagrany 28 listopada
1975,
75 roku
in New Delhi,
w New
India.
Delhi, w Indiach.
Sri Vishwa नायं जीव जीव भाजाम निलोकी कष्टान कामान अर्थ जीवी भुजांग जी पपु दिव्यं पुत्र काजीन शुद्ध शुद्ध सत्यं शुद्धेत जस्मान ब्रह्म सोखम तो अलंका दिस इज फिफ्थ चैप्टर
To jest piąty rozdział
ऑफ द फिफ्थ कैंटो
piątego kanto Śrīmad Bhāgavatam.
Śrīmad
Bhāgavatam
is a last contribution
jest ostatnim takim udziałem Vyasadevy.
Śrīmad Bhāgavatam nigama kalpataru galitam phalamidam. In the beginning,
z początku
introduction of
wprowadzenie
Bhāgavatam,
do Śrīmad Bhāgavatam Vyasadeva dał informację,
that this Śrīmad Bhāgavatam,
że to Śrīmad Bhāgavatam
is the nigama kalpataru galitam phalamidam. Nigama means
nigama znaczy wady.
So compare the Veda.
On porównał
as
wedy
a tree,
z drzewem,
where you can get
skąd
many
możesz
fruits.
Otrzymać wiele owoców.
So this Śrīmad Bhāgavatam
to Śrīmad Bhāgavatam
is
jest opisany
as
jako
nigama
kalpataru galitam palam idam.
Kalpataru
znaczy drzewo pragnień.
Drzewo
pragnień. Ty możesz otrzymać jakikolwiek rodzaj owocu z tego drzewa. W świecie materialnym jest wiele różnych rodzajów drzew, owoców i kwiatów. Ale ty możesz otrzymać jeden rodzaj owocu czy jeden rodzaj kwiatu z tego szczególnego drzewa. Ale jest inne drzewo. To jest w świecie duchowym. Nazywa się drzewem pragnień. Cokolwiek chcesz z tego drzewa, możesz otrzymać. Świat duchowy. Opis świata duchowego jest w Brahma Samhicie. Są tam drzewa nazywane Kalpa Vriksha.
Nigama Kalpataru. Kalpataru a Kalpa Vriksha.
Ta sama rzecz, Kalpataru czy Kalpa Vriksha.
So, Veda
Wedy, to znaczy wiedza. Z wed możesz otrzymać wszelkiego rodzaju wiedzę, zarówno materialną i duchową. Dlatego to nazywa się Veda, wiedza. Na tym drzewie wiedzy dojrzałym owocem jest
Śrīmad
Bhāgavatam. Śrīmad Bhāgavatam jest napisane przez Vyasadevę po napisaniu czterech wed i 18 puran, 108 upaniszadów, wtedy Vedanta Sutra i Mahabharata,
w
której Bhagavad Gita jest zawarta.
Compiling
I po skompilowaniu całej tej wedyjskiej literatury, Vyasadeva nie był zadowolony. Wtedy jego mistrz duchowy poradził jemu, aby opisał czynności najwyższej osoby Boga. To jest Śrimad Bhagavatam. Słowo Bhagavat. Bhagavata jest również w związku z Bhagavat czy Bhagavanem. Każda śloka Śrimad Bhagavatam jest pełna informacji duchowych. Jeśli skorzystamy z tej wielkiej wedyjskiej literatury, wtedy staniemy się w pełni świadomi Bhagavana i wielbicieli Bhagavana. Dlatego to nazywa się Bhagavatam, ale to Bhagavatam musi być studiowane od samego początku i przyjmować lekcje od żyjącego Bhagavata. Są dwa rodzaje Bhagavatam. Jeden to Granta Bhagavatam i inny jest osobą Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu radził, że jeśli chcesz zrozumieć Bhagavatam, wtedy musisz udać się do osoby, której życie jest Bhagavatam. On powiedział,
Bhagavat parobhya Bhagavata sthane.
Jeśli uczymy się, słuchamy Śrimad Bhagavatam od osoby Bhagavatam, wtedy jest bardzo łatwo zrozumieć duchową wiedzę daną w Śrimad Bhagavatam. Tutaj Rishabhadev był ojcem Maharaji Bharaty, pod którego imieniem ta ziemia jest nazywana Bharatavarsa. Bharatavarsa, to imię jest wzięte od imienia Maharaji Bharata. Jego ojciec Rishabhadev, on jest przyjmowany jako inkarnacja Kryszny. On dawał instrukcje swoim synom przed odejściem. W naszej kulturze wedyjskiej jest koniecznie trzeba odejść. To jest konieczne odejście. To jest cywilizacja wedyjska. Jak my tak uchodzimy w imię Hindusów, ale Hindusi to nie jest wymienione w literaturze wedyjskiej. W literaturze wedyjskiej zasady, czyli to wszystko, co jest przestrzegane przez mieszkańców Bharatavarsy, jest nazywane Varnashrama Dharmą. Jest to prawdziwy obowiązek. Cała cywilizacja wedyjska znaczy zrealizowanie Boga. To jest cywilizacja wedyjska. Jesteśmy integralnymi cząstkami Vishnu, czy Najwyższego Pana. Jak to jest objaśnione w Bhagavad Gita. Jiva Bhuta, te żywe istoty, nie tylko ludzka istota, ale każdy. W każdej formie życia. Żywe istoty są przykryte materialnym ubraniem. Bhagavad Dharma, czy duchowe życie, może być zrozumiane, kiedy ktoś zrozumiał swoją tożsamość, kim on jest. Dlatego w Bhagavad Gita pierwszą lekcją daną przez Krishna Arjunie jest przyprowadzić jego do platformy duchowej. Kiedy Arjuna rozpaczał z powodu ciała swoich krewnych z innej strony, on był tak bardzo pod wpływem cielesnej koncepcji życia. Jak ja będę walczył z tą inną stroną? Oni wszyscy są moimi braćmi, krewnymi. Mój nauczyciel, mój dziadek. A kto walczył z takimi wrogami w historii? Każdy walczy. Jest walka, ale nie walka ze swoimi ludźmi, nawet w obecnej chwili, chociaż jest czasami wojna cywilna. Arjuna był tak bardzo pod wpływem cielesnej koncepcji życia. Jest to chorobą tego świata materialnego. Myślimy w terminach tego ciała. Ale pisma mówią, że cielesna koncepcja życia jest życiem zwierzęcym. Jeśli myślę, że jestem tym ciałem, jestem Hindusem, i ty myślisz, że jesteś tym ciałem, jesteś Amerykaninem, Anglikiem. Na tak wiele sposób my mamy desygnaty. Tak długo, jak my myślimy w tych terminach tej wiedzy, że jestem tym ciałem, to jest worek trzech elementów. Kapha Pitta Vayu. Czy jeśli nie zrozumiemy Kapha Pitta Vayu, my możemy zrozumieć, że to ciało jest zrobione z mięśni, kości, śluzu. Co wy znajdziecie, jeśli rozłożymy to ciało? Znajdziesz mięso, kości, krew, urynę, odchody, tak wiele rzeczy. Te rzeczy materialne. A jeśli myślimy, że ja jestem tym ciałem złożonym z krwi, kości, mięsa i uryny i odchodów, czy to jest bardzo dobra inteligencja? Nie. Dlatego pisma mówią, każdy, kto myśli, że to ciało, połączenie tych elementów, połączone razem, nazywa się. Taka osoba nie jest lepsza od krów i osłów. Ponieważ ja nie jestem połączeniem tej krwi, kości, mięsa i uryny i odchodów. Ja nie jestem tym połączeniem. Aham Brahmasmi. Jestem duszą. To jest prawdziwa realizacja, wiedza. Dopóki ktoś nie dojdzie do tej platformy, że ja jestem poza tą krwią, mięsem, kośćmi, uryną i odchodami, to jest objaśnione w Bhagavad Gita, że te elementy materialne, ziemia, woda, powietrze, ogień, niebo, umysł, inteligencja, ego, to jest osiem oddzielnych energii Najwyższego Pana. I Pan mówi,
Aparayam,
te elementy są energią niższą. Poza tym, próbuj zrozumieć, jest inna natura,
Prakriti.
Czym jest ta inna natura? To jest jiva bhuta. Te żywe istoty, Krishna powiedział, one są moimi integralnymi cząstkami. Teraz jesteśmy przykryci tymi energiami materialnymi, chociaż jestem energią duchową. Taka jest nasza pozycja. Ta ludzka forma życia jest możliwością do zrozumienia, że ja nie jestem tym ciałem. Jestem energią duchową, aham brahmasmi. Ta możliwość jest dawana ludzkiej formie życia, nie kotom i psom. Ta sama zasada jest objaśniona w całej wedyjskiej literaturze na różne sposoby, aby jedynie zrozumieć czyjąś tożsamość, swoją tożsamość, że on nie jest tą materią, on jest duszą. I kiedy on zrozumie, wtedy następnym etapem będzie wtedy, jaki jest mój obowiązek. Ponieważ obecnie my działamy w cielesnej koncepcji życia, jak to ciało będzie utrzymywane w komfortach, jak cielesne związki, żona, dzieci, rodzina, społeczność, społeczeństwo, naród, one wszystkie są ekspansją cielesnej koncepcji życia, rozszerzoną cielesną koncepcją życia. W jakiejkolwiek koncepcji tego świata materialnego, jeśli żyjemy, wtedy my żyjemy jak koty i psy. My nie żyjemy jak ludzkie istoty. Inaczej, gdzie jest różnica? Kiedy widzimy na ulicy dwa walczące psy, jeden pies myśli, ten sąsiad jest w moim obszarze. I dlaczego przyszedłeś z innego obszaru do tego sąsiedztwa? Walka w cielesnej koncepcji życia. Czy on myśli, ten sąsiad należy do mnie, to sąsiedztwo należy do mnie. Dlaczego przyszedłeś z innego sąsiedztwa tutaj? Ja mówię czasami moim studentom, to jest departament imigracyjny. Jeden pies czeka na innego psa. Dlaczego tu przyszedłeś? To jest psia koncepcja życia. Duchowa koncepcja życia jest, że wszystko należy do Boga. To jest fakt. Wszystko należy do Boga. Ziemia, woda, niebo. Jest powiedziane. To jest ekspansja energii Boga. Jaki jest użytek przywłaszczania sobie własności Boga? To jest błąd. To ciało jest również własnością Boga. Wszystko jest własnością Boga, ponieważ Krishna mówi, ten mikrofon, czym to jest? To jest zrobione z jakiejś ziemi, metalu, drewna. Ale materiały należą do Boga. Ja mogę korzystać z tych materiałów i stworzyć coś. Ale to nie znaczy, że to jest moje. Jeśli cieśla robi dobre meble i drewno jest dostarczone przez kogoś innego i cieśla i cieśla ma zapłacone, kiedy wspaniałe meble są zrobione, do kogo one należą? Do cieśli? Czy do osoby, która dostarczyła składniki? To jest bardzo rozsądna kwestia. Faktycznie nic nie należy do nas. My również nie należymy niezależnie. My nie jesteśmy niezależni. Krishna mówi. Jesteśmy integralnymi cząstkami Kryszny. Tak jak ten palec jest integralną cząstką mojego ciała. Dlatego palec nie ma oddzielnej egzystencji. Jeśli ten palec jest odcięty od mojej ręki i ma oddzielną egzystencję, on upadnie na ulicę i nie ma wartości. Inni zdepczą go. Nadal nikt nie będzie dbał o to. Chociaż to jest ten sam palec, ale odcięty od tego ciała. Ale tak długo, jak ten mały palec jest przywiązany do tego ciała, on ma wartość. Jeśli jest jakaś choroba czy ból, ja mogę wydać $1000, aby go wyleczyć. Ale kiedy jest odcięty od mojego ciała, nie ma wartości. Podobnie, my będąc integralnymi cząstkami Boga, kiedy jesteśmy w zapomnieniu czy odcięci, to nie może być odcięte, ale nadal, kiedy zapominamy o Bogu, wtedy nie mamy wartości. Ten sam przykład. Kiedy poproszę mój palec, chodź tutaj i daj mi, podrap mnie, wtedy palec jest w normalnym stanie. Jeśli palec nie może dać mi żadnej służby, on jest bezużyteczny. Podobnie, my, będąc integralną cząstką Boga, naszym zajęciem jest danie służby Bogu. To jest nasz normalny stan. A jeśli nie dajemy służby Panu, jeśli utrzymujemy oddzielnie, wtedy nie mamy wartości. Ten punkt jest tutaj wskazywany, że Rishabhadeva radzi swoim synom, moi drodzy synowie, to ciało szczególnie w ludzkim społeczeństwie to nie powinno być tracone. To nie powinno być tracone, angażując bezużytecznie bardzo ciężką pracę dla zadowalania zmysłów. Ponieważ ten rodzaj zajęcia jest tam. Vidbhujam u świń. Vidbhujam znaczy jedzące odchody, wieprze. Wieprze jedzą odchody i one pracują bardzo ciężko, dzień i noc. A zajęciem jest kasztan kaman, zadowolić zmysły. Te dwa zajęcia, gdzie znaleźć źródło dochodu i jeść cokolwiek bez żadnej dyskryminacji. Tak jak wieprz nie ma dyskryminacji. On jest przygotowany jeść nawet odchody. Ten rodzaj życia, pracy bardzo ciężkiej i zdobycia pożywienia bez żadnej dyskryminacji i wtedy zadowalanie zmysłów bez żadnej dyskryminacji o seksie, wieprz, wy zobaczycie, one nie mają dyskryminacji w seksie, matka, siostra czy ktokolwiek, wy to zobaczycie, to są naturalne instrukcje. Dlatego przykład jest dany tutaj, moi drodzy synowie. Nie żyjcie jak wieprze, pracując cały dzień i noc, jedząc odchody i bez żadnego rozróżniania w seksie będziecie zadowalać swoje zmysły. To jest pierwszy atak na ludzką cywilizację, że jedynie pracuj bardzo, bardzo ciężko i wtedy zadowalaj swoje zmysły i przyjmij to jako cywilizację. To to nie jest cywilizacja. Jeśli myślimy nad tymi dwoma liniami, wtedy możemy zobaczyć, że nasza współczesna cywilizacja to dawniej również było takie same, ale nie tak ekstensywnie, nadmiernie. W obecnej chwili, w tym wieku Kali, cywilizacja wieprzy szerzy się bardzo szeroko. Dlatego ta instrukcja jest bardzo ważna. Ludzkie życie znaczy bardzo spokojne życie, bez żadnych kłopotów. To jest cywilizacja wedyjska. Te książki napisane przez Vyasadevę, on pisał te książki, taką wzniosłą wiedzę. W Haridwar, w miejscu odosobnionym, odludnym, bardzo spokojnie usytuowanym. I ta wiedza była przyjęta przez kshatriów i oni rozdawali ją, jak to jest powiedziane w Bhagavad Gita. Wedyjska wiedza była najpierw przyjęta przez kshatriów. Brahmini, oni zwykli kultywować wiedzę i oni zwykli radzić kshatriom zarządzającym. I oni przyjmowali to i rozdawali ogółowi ludzi dla wzniesienia na duchową platformę. To jest cywilizacja. W Bhagavad Gita jest powiedziane, to jest stworzeniem Boga. Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Jest to nazywane Varna. I duchowa kultywacja Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha i Sannyasa. Nasza cywilizacja, cywilizacja wedyjska, znaczy Varnashramadharma, przestrzeganie czterech zasad Varn i czterech zasad Ashrama. Ostatecznym celem jest realizacja Boga. To jest ludzka cywilizacja. Jeśli nie ma realizacji Boga, tylko praca ciężka dzień i noc dla zadowalania zmysłów, to jest przyjmowane jako cywilizacja wieprzy, cywilizacja psów. To jest stwierdzone tutaj. Wtedy, jeśli porzucimy ten rodzaj cywilizacji, wtedy co będzie robione? Następne zaangażowanie jest tapasya, wyrzeczenia. Tapasya znaczy wyrzeczenia, pokuty, dobrowolne przyjęcie czegoś, jakiejś czynności, które mogą nie być bardzo przyjemne, ale nadal musimy to robić. Tak jak pacjent. Jeśli ma zakaz od lekarza nie przyjmować pewnego rodzaju pożywienia, to może być bolesne, tak jak gorączka. Doktor radzi, nie przyjmuj stałego pożywienia. Jeśli, a ja mam zwyczaj przyjąć paratha, mam nawyk. W tyfusie przyjmowanie paraty znaczy śmierć. Podobnie, musimy przestrzegać instrukcji pism. Jeśli naprawdę chcemy wydostać się z tego uwikłania materialnego, materialne uwikłanie znaczy to ciało. Naszym prawdziwym problemem jest to ciało. Tego nie wiemy. To przyjdzie, że teraz staliśmy się szaleni za zadowalaniem zmysłów. Mata znaczy szalony. I to prakrishta rupena, tak wystarczająco szalony. W tym świecie materialnym my staliśmy się wystarczająco szaleni. Nie tylko szaleni, ale wystarczająco szaleni. I jesteśmy zaangażowani w czynności, które są zakazane. Zakazane. Tak jak my pijemy, to jest zakazane. Jemy mięso, to jest zakazane. Mamy niedozwolony seks, to jest zakazane. Mamy hazard, to jest zakazane. To jest nazywane wikarma. Ale ponieważ staliśmy się szaleni, my, cała ludzka cywilizacja jest przeznaczona dla tych czterech rzeczy. Niedozwolony seks, jedzenie mięsa, intoksykacja i hazard. Zostaliśmy szaleni, jesteśmy zaangażowani w te zakazane prace. Jeśli chcemy wydostać się z tych uścisków materialnego uwikłania, wtedy musimy zatrzymać te zakazane czynności. Szalone. Czynności szalonej osoby. Jeśli będziesz funkcjonował w ten sposób, wtedy powinniśmy przyjąć inne materialne ciało. Problem jest, że my cierpimy trzy rodzaje nieszczęść, każdy jeden z nas. Możliwie stopień jest inny, ale pod wpływem intoksykacji my nie przyjmujemy cierpień jako cierpienia. To jest inne szaleństwo, ale cierpienia tam są. To będzie wskazywane przez Krysznę w Bhagavad Gita. Ty możesz być bardzo doskonały przez aranżację twojej materialnej cywilizacji, aby cieszyć się życiem, ale nie będziesz miał pozwolenia żyć. Tego nie widzimy. Nie ma zapewnień. Robię bardzo wspaniałe aranżacje na moją przyszłą radość, posiadając dobre konto w banku, wspaniały drapacz chmur, inne rzeczy. Ale gdzie jest gwarancja, że będziesz żył i się cieszył? Tego nie widzimy. Dlatego jesteśmy szaleni. Jeśli aranżujesz coś utopijnego dla szczęścia, jeśli zrozumiesz, że ja jutro umrę, wtedy natychmiast mój entuzjazm zmniejszy się. Teraz, kto podejmie taki wielki kłopot, ja jutro umrę. Jutro nie? Powiedzmy 100 lat później, ty będziesz musiał umrzeć. Nie możesz tego uniknąć. Dlatego Krishna mówi, jesteś bardzo naukowo zaawansowany, nie ma wątpliwości co do tego, ale co z twoją śmiercią? Dlaczego miałbyś przyjąć śmierć? Jesteś wieczny. Nie umrzesz po zniszczeniu tego ciała. Te informacje są, ale oni tego nie rozpatrują. My tak ustanawiamy siebie bardzo mocno w tym świecie materialnym. Ale Krishna mówi, że nie będziesz miał pozwolenia tu żyć. Te rzeczy powinny być rozpatrzone. Dlatego oni byli opisani jako pramata, szaleni. Oni działają grzesznie i popełniają tak wiele grzesznych czynności i oni stają się uwikłani na inne ciało, które jest rezultatem działania naszych grzesznych czynności. Dlatego Rishabhadev mówi, to nie jest dobre, że tracisz swój czas jedynie dla zadowalania zmysłów i ty nie wiesz, że masz następne życie.
Tathādehāṁ karaprāpti dhīvastattva namayyati.
Jesteś żywą istotą. Nie jesteś tym mięsem i kośćmi. Jesteś duszą. Jesteś w tym ciele. Jesteś teraz w pułapce, w tym materialnym ciele. I tak długo, jak będziesz działał nieodpowiedzialnie, otrzymasz inne materialne. Ty otrzymasz inne ciało. I to ciało, na to ciało nie ma gwarancji. Nie jest zagwarantowane. Jest 8 milionów 400 tysięcy różnych form ciała. Chociaż dusza tam jest. Ale to szczególne ciało, ciało wieprza, czy ciało człowieka, czy ciało półboga, jest tak wiele. Jest 900 tysięcy form ciał w wodzie. I drzewa, rośliny, 2 miliony form. My już przeszliśmy poprzez wszystkie te ciała i otrzymaliśmy tą ludzką formę ciała po wielu, wielu milionach lat ewolucyjnego procesu. Dlatego Risha Badev mówi, to ciało. Nie myśl, że to tak zwykle jest przyjęte. W społeczeństwie ludzkim nie powinieneś tracić tego, jak wieprze i psy, jedynie na zadowalanie zmysłów. To jest instrukcja Bhagavata. Powinniście rozsądnie użyć to. Jak rozsądnie użyte? To jest również stwierdzone w Bhagavad Gita. Możesz użyć to ciało właściwie dla wyższego standardu życia. Możesz udać się na wyższy system planetarny. Wyższy system planetarny zaczyna się od Słońca. To jest inny temat. Co do tego, jak otrzymujemy informację ze Śrimad Bhagavatam, Słońce, Księżyc, zgodnie z Bhagavatam, ja myślę, my rozmawialiśmy o tych rzeczach, że Księżyc jest pierwszą planetą, a Słońce jest drugą. Co do naszego zrozumienia z literatury wedyjskiej, Księżyc jest drugą planetą. Słońce jest planetą pierwszą. Jeśli popatrzymy w ten sposób, wtedy Księżyc jest poza Słońcem. I ta odległość jest w Śrimad Bhagavatam. 1 600 000 mil ponad Słońcem. Księżyc jest usytuowany. Teraz jeśli rozpatrzymy, że Słońce jest usytuowane 93 miliony mil od Ziemi, wtedy dodaj 1 600 000 mil znowu, to będzie 15 milionów. 95 milionów mil dalej od planety ziemskiej. Jak ty możesz dotrzeć tam przez 4 dni? 95 milionów mil. Jeśli zastosujemy na zwykły rozsądek, wtedy to wygląda, że oni nigdy nie udali się na Księżyc. To jest wszystko fałszywa propaganda. To nie jest możliwe. Nasza wiedza powinna być poprzez pisma. To jest praktyczne. Nasz proces wiedzy jest to. My otrzymujemy wiedzę z pism, jak Bhagavad Gita, Śrimad Bhagavatam, wiedza wedyjska. My nie ogłaszamy się, że jesteśmy wielkimi naukowcami. To nie jest możliwe. Ale otrzymujemy wiedzę od najlepszego naukowca czy osoby. Osoby Boga, Kryszny, Vyasadevy, Narady, Asity, Devali. Później od Acharyów, Ramanujachari, Madhvachari, Sankarachari, Chaitanya. Nasz proces wiedzy nie jest żadną spekulacją. To może być prawdopodobnie. Nie, my nie przyjmujemy tej wiedzy. To może być prawdopodobnie. To jest wszystko głupota. To znaczy, ktoś, kto nie ma doskonałej wiedzy, on powie, to może być prawdopodobnie. Ktoś, kto ma definitywną wiedzę, dlaczego on będzie mówił, to może być. To musi być. To jest wiedza. Tak jak my otrzymujemy wiedzę z pism. Jest 900 tysięcy gatunków form żyjących w wodzie. Dlatego my nie udaliśmy się w wodę, ale otrzymujemy to od autorytetów i przyjmujemy to. Nasz proces wiedzy. Ty możesz mówić, że ty nie masz praktycznych doświadczeń, eksperymentów, ale co ty sprawdziłeś? Ty również słuchasz od innych. Ty wierzysz, że oni udali się na Księżyc. Ty nie udałeś się. Ty słyszałeś od kogoś z gazety. To wszystko. To jest twój autorytet. Jeśli możesz wierzyć w gazety, wtedy ja nie mogę wierzyć w pisma? To jest inne źródło wiedzy. Ale ktoś przyjmuje jedno źródło, inny przyjmuje inne źródło. Naszym źródłem wiedzy jest Kryszna. Czy uczniowie Kryszny. To jest nasz. To jest źródło wiedzy. Wiedza pochodzi od wyższych autorytetów, tak jak Rishabhadeva dał wiedzę swoim synom. To jest naturalne. Synowie przyjmują radę od ojca. To jest początek wiedzy. Jeśli małe dziecko pyta ojca, mój drogi ojcze, czym jest ta maszyna? Ojciec mówi, moje drogie dziecko, to nazywa się mikrofonem. Kiedy dziecko mówi po usłyszeniu od ojca, że to jest mikrofon, to jest doskonała wiedza. Dziecko może być niewinnym dzieckiem. Ono nie wie, ono nie jest naukowcem, ale kiedy po usłyszeniu od autorytetu ojca, jeśli ono mówi, to jest mikrofon, to stwierdzenie jest poprawne. Tam nie ma błędu. Podobnie, możemy być głupcami i draniami. To w porządku. Ale kiedy przyjmujemy wiedzę od Kryszny, który mówi, kiedy Kryszna mówi, że w tym ciele jest żywa dusza i dusza transmigruje, przechodzi. Jak otrzymujemy różne ciała w tym życiu, również od dzieciństwa do chłopieństwa, od chłopięcego ciała do starszego. I co jest po starszym ciele? Ty otrzymasz inne ciało. Ale nie wiemy, jaki rodzaj ciała otrzymamy. Gdzie jest ta nauka? Gdzie jest to wykształcenie? Że tam jest przechodzenie duszy? I tam jest tak wiele różnych rodzajów ciał. Przykładowo w tym ciele jestem bardzo wygodnie usytuowany. Jestem bardzo wielką osobą, czy bardzo wielkim ministrem, politykiem. Wszystko w porządku. Ale w życiu następnym, jeśli otrzymam ciało psa, kto może to powstrzymać? Naturalne prawo będzie szło. W tym czasie, jako minister czy wielka osoba, jeśli dyktuje, że daj mi ciało takie, o, to nie będzie słyszane. Ty otrzymasz rodzaj ciała zgodnie ze swoją karmą. Zgodnie ze swoją karmą otrzymasz rodzaj ciała. To jest naturalne prawo. Jesteśmy kompletnie w uścisku praw natury. Nie możemy tego zmienić. Jeśli rzucamy wyzwanie, że nie ma śmierci, nie, śmierć przyjdzie, to jest naturalne prawo. A jeśli chcesz zatrzymać śmierć, wtedy to jest inny proces. To jest opisane tutaj. Musisz przyjąć ten proces wyrzeczeń, przez który ty oczyścisz swoją egzystencję. Wtedy otrzymasz życie bez śmierci wieczne. To jest nauka. Ta literatura Bhagavata, ta literatura wedyjska daje wam informację, jak możesz przywrócić swoją oryginalną, oryginalne wieczne życie. To jest biznesem ludzkiego życia. Nie stawać się szalonym jak wieprze i psy i jedynie pracować bardzo ciężko, gdzie są odchody, i jeść to, i otrzymać jakąś siłę, i wtedy cieszyć się zmysłami. To nie jest życie, to nie jest cywilizacja. Instrukcja Rishabha Devi jest... Dlaczego to jest konieczne oczyścić moją egzystencję? Ty szukasz szczęścia, ale twoje szczęście będzie powstrzymywane. Ty zrobiłeś bardzo dobre aranżację, aby cieszyć się życiem, szczęściem, ale to będzie wstrzymane. Ty musisz umrzeć. Ty robisz wszystkie wspaniałe aranżacje, ale musisz umrzeć. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. Krishna mówi, że te osoby, które nie chcą mnie, czy osoby, które nie lubią zrozumieć Boga, one zobaczą Boga, mnie, kiedy? W czasie śmierci. Jak zobaczył Hiranyakashipu, on rzucał zawsze wyzwanie Bogu. Jego syn był wielbicielem i takie było złe zrozumienie pomiędzy ojcem i synem. Ten ojciec powiedział, że Bóg jest wrogiem, Wisznu jest moim wrogiem. Nie przyjmuj imienia Wisznu. I dziecko, chłopiec przyjął. To było powodem wrogości. I w końcu on zobaczył Hiranyakashipu. Hiranyakashipu zobaczył Nrisimhadeva. Natychmiast skończone wszystko. To jest przypadek każdego, że ktoś musi spotkać śmierć. I w czasie śmierci, jakiekolwiek aranżację on zrobił na tak zwane szczęście, to będzie zabrane. Wtedy będzie miał ofiarowane inne ciało. To może być ludzkie ciało, czy może być ciało psa, czy ciało wieprza. I musimy to przyjąć. Karanam guna sango sya sadasa janma janisu. Prawa natury działają i jak on się zarazi szczególnym rodzajem cechy materialnej natury, on przygotowuje swoje następne ciało. W tej ludzkiej formie życia, jeśli nie oczyścimy naszej egzystencji, jeśli nie zrealizujemy Boga, jeśli nie zrozumiemy, jaki jest mój związek z Bogiem, wtedy jedynie tracimy czas, żyjąc jak koty i psy. Te rzeczy powinny być zatrzymane i nasz ruch świadomości Kryszny jest przeznaczony, aby zatrzymać tą drańską cywilizację i dać wam życie. Dziękuję wam bardzo. Hare Krishna. Jeśli ty opisywałeś Bharata Maharaja, Bharata Warsę, ja chciałbym być oświecony o tym, Bharata Maharaja, tak? Ty nazwałeś. Ja czuję osobiście dla siebie, że Bharata była nową wizją jaźni. Tam są trzy Bharaty. Syn Shakuntali był Bharata i brat Ramachandry był Bharata. I syn Rishabhadevy był również Bharatą. Ale z informacji pism my rozumiemy, że ta Bharata Warsa jest przeznaczona, jest wzięta od imienia syna Rishabhadevy, Bharaty. I ty powiedziałeś, że to było wzięte od 12 syna Bharaty? Tak, on miał 100 synów. Imię najstarszego syna było Bharata. A co ty myślisz o czynniku w reinkarnacji? Czy ty myślisz, to ma jakieś znaczenie? Ja nie myślę czegokolwiek. Ja już objaśniałem. My nie myślimy prawdopodobnie, możliwie. Czy ty myślisz, reinkarnacja jest? Tak, to jest stwierdzone w pismach. Jaka jest twoja opinia o tym? Ja nie mam opinii. Ja przyjmuję pisma tak, jak one są. Przede wszystkim ty napisałeś. Moja ogólna trudność, że dusza sama w sobie nie ma możliwości tak cofnąć się. Oni szkolą dzieci jako Vyabhichari. Jak możesz oczekiwać dobrej cywilizacji? Wszystko tam jest. To jest bardzo trudne, niewątpliwie. Ale jeśli szkolisz od samego początku życia, to jest stwierdzone przez Prahlada Maharaja. On mówi, on był dzieckiem, pięcioletnim. Jego w przerwie inne dzieci, demony, one bawiły się. Prahlad Maharaja poprosił, aby siedli i słuchali jego. On nauczał, moi drodzy przyjaciele, nie traćcie swojego życia, bawiąc się. Teraz jest to czas, aby zrozumieć Bhagavata Dharma. Bhagavata Dharma znaczy zrozumienie Boga, naszego związku z Bogiem i działanie właściwe. To jest nazywane Bhagavata Dharma. Jeśli chcesz, my mogliśmy zrobić błąd w naszym życiu. Ale jeśli szkolimy nasze dzieci w systemie Brahmachari i stopniowo oni zrozumieją Bhagavata Dharma, co najmniej ich życie stanie się doskonałe. A w Bhagavata jest polecenie, że zobaczysz wszystko to w instrukcjach Rishabhadevy. Ktoś nie powinien zostawać guru. Ktoś nie powinien zostawać guru. Nie powinien zostawać ojcem. Ktoś nie powinien zostawać matką. Jeśli ktoś nie może dać lekcji dzieciom, jak uniknąć śmierci, jest to obowiązkiem zarządzających rządu. Jak uniknąć śmierci? Gdzie jest to wykształcenie? To jest defekt współczesnego wykształcenia. Tam nie ma szkolenia. To tak idzie. Bardzo ryzykowna cywilizacja. Jaya Śla Prabhupada, Jaya Acharya Deva.